ścią, ta szczura chce mu pieści. Tam to się w górę ziemię, szczurze tenie, szczurze tenie.
Powoli zanurzam się w śmierdzącym szlamie. Ze wszystkich stron nadbiegają hordy rozwścieczonych, głodnych do granic opętania szczurów. We śnie wskakują na mnie i rozszarpują ciało. Wciąż słyszę ich dyszący, łakomy oddech, gdy nienasycone obgryzają moje kości. Po raz tysięczny słyszę chciwe mlaskanie zdradliwych paszczek.
Gdy magister inżynier Wacław P. skończył Politechnikę Gdańską, natychmiast rozpoczął pracę w jednym z zakładów w Trójmieście. Nie dawało mu to jednak należytej satysfakcji, a przede wszystkim gratyfikacji. Z zazdrością patrzył na byłych kolegów, którzy po uzyskaniu dyplomu otwierali własne interesy.
Jestem przekonany, do dziś zresztą, że to pieniądze, a nie wiedza i wykształcenie, dają człowiekowi szansę i pozycję w życiu.
Postanowił zdobyć je za wszelką cenę.
Wymyśliłem sobie, że najprostszym sposobem ich zdobycia będzie żeniaczka z bogatą kobietą. Z ofert zaproponowanych przez biuro matrymonialne wybrałem 3. Kobiety nie były oryginalnej urody i pierwszej młodości, ale za to miały solidnie wypchane portfele. Kręciłem ze wszystkimi naraz. Chciałem wybrać optymalny wariant. Niestety, nic z tego nie wyszło. Inne metody zdobycia fortuny również zawiodły. Gdybym miał pieniądze, godzina po godzinie wiedziałbym, jak wtedy żyć. Postanowiłem ostatecznie wyjechać na zachód.
Wylądował na lotnisku w Amsterdamie, zapadał wieczór.
Hotel był za drogi, a na kampingu brakowało miejsc. Pierwsze 2 noce spędziłem więc na dworcu, a w ciągu dnia szukałem pracy. Zacząłem od knajp i barów, później w miejskiej rzeźni i mleczarni. Niestety, nigdzie tam nie znalazł się filantrop, który chciałby mnie zatrudnić.
Początkowo zamieszkał w przytułku dla bezdomnych, ale wszy nie dawały mu spokoju. Nie spał też z innego powodu.
Pewien Malezyjczyk próbował kilkakrotnie dostać się do mojego plecaka. Wciąż byłem w strachu, by nie skosztować czyjegoś noża. W przytułku znalazło przystań wielu smutnych facetów o gębach, których już nigdy więcej nie chciałbym zobaczyć.
Po 2 tygodniach wyniósł się stamtąd do taniego hoteliku w dzielnicy Azjatów i Jugosłowian. Tam poznał Franka, doktoranta jednej z uczelni technicznych w Polsce, który jak on bezskutecznie szukał pracy.
Któregoś dnia wybraliśmy się do dzielnicy seks biznesu. Próbowaliśmy szukać pracy w małej wytwórni filmów porno. Jej właściciel, gruby murzyn, wolał mężczyzn swojej rasy. Spławił nas bez pardonu. Za to w klubie dla starszych pań mieliśmy więcej szczęścia. Dyrektorka zaproponowała nam pracę we wtorki i piątki, gdy do portu przychodziły promy z Londynu. To było dość opłacalne. 5-7 dolarów od klientki. A jeśli starsza pani była zadowolona ze swojego partnera, wynagradzała go dodatkowo grubo ponad obowiązującą taksę. Franek miał dużo szczęścia. Pewna Amerykanka porwała go raz na 4 dni, wrócił z okrągłą sumą 450 dolarów.
Mijały tygodnie. Dorywcza praca nie dawała oczekiwanych efektów, a pieniądze przywiezione z Polski topniały. Jedli bardzo skromnie, suche bułki i mleko. Wieczorami w ulicznych restauracjach wyjadali pozostawione przez turystów resztki. Z dnia na dzień sytuacja była coraz gorsza. Aż pewnego dnia znaleźli.
Na murach i ociera się o ściany, stoi cały rozsochany. Szumi szura i szereś się obnosz, czura ściany pieści i podnosi w górę siebie, szczurze tebie, szczurze tebie.
O tym, że Amsterdam jest strasznie zaszczurzony, wówczas nie miałem zielonego pojęcia. Nie znałem też retejgerów, wabiszczurów, choć po mieście krążyły legendy o ich zarobkach. Prawda jest taka, że ze 100, którzy schodzą do kanałów, nie wraca 80. Najlepsi z nich pracują po 2 lata i najczęściej nie mają palców u rąk czy nóg. Do pracy z reguły przychodzą Polinezyjczycy, mieszkający w slumsach, którym te bestie pozagryzały często całe rodziny.
Właściciel przedsiębiorstwa, wysuszony Żyd, był wyjątkowo małomówny. Nie interesowała go przeszłość ani narodowość przyszłych pracowników, nie żądał też podpisywania żadnych dokumentów. Podatki, ubezpieczenia to kupa forsy, mówił, wolę się nią z wami podzielić. Dlatego za jeden dzień pracy dostaniecie u mnie po 250 dolarów.
Zadania nie wydawały nam się zbyt trudne. Mieliśmy przejść kanałami odcinek 2 kilometrów, rozpylając środki niszczące.
Wyfasowali z magazynu gumowe ubrania, naciągnęli na nie coś w rodzaju kolczugi z grubego drutu. Otrzymali też hełmy z szybą opuszczaną na twarz. Na plecach szef umocował im pojemniki z napalmem i wręczył miotacze. Pół godziny później byli już w kanale.
Na bocznych półkach wystających z wody aż roiło się od szczurów. Brnęliśmy po pas w odchodach. W świetle lampki doskonale widziałem, jak na nasz widok gryzonie zaczynają zachowywać się agresywnie. Nagle poczułem ból w plecach, jakby mnie ktoś uderzył kamieniem. W przeciągu kilku sekund miałem już na sobie 4 sztuki, każda wielkości sporego kota. Wczepiały się zębiskami w kolczugę u ramion i na piersi. Franek miał podobne problemy. Coś krzyczał do mnie, ale nie rozumiałem.
Zdecydował się na rozpylenie napalmu. Szczury podniosły ogromny kwik. Rozniósł się smród ich palonych ciał. Widać było, jak skręcają się w płomieniach. Gryzonie szukały schronienia w wodzie, dlatego obaj zaczęli rozprowadzać napalm na jej powierzchni. Morze ognia potężniało z każdą chwilą.
Zwierzęta, które wypływały na powierzchnię, ginęły natychmiast. W wodzie aż bulgotało od szalejących w popłochu szczurów. Ogień odciął nam odwrót. Po oznakowaniu na ścianie poznałem, że do następnego wyjścia zostało nam ponad 200 metrów.
Brnąc w śmierdzącej mazi, czuli, jak szczury wczepiają się w ich kolczugi. Ranią nogi, utrudniając poruszanie się. Przyciskali więc jedną do drugiej, by zgnieść znajdujące się pomiędzy nimi bestie.
Od pasa w dół na drucianej kolczudze miałem uczepionych 100 szczurów. Wijąc się, szarpiąc zawzięcie, pracowały, by przegryźć drut. Obejrzałem się za Frankiem. Wtedy zobaczyłem nowe stado wyłaniające się z impetem z bocznego kanału. Rozszalała horda przewróciła mnie. Szczury momentalnie obsiadły moje ciało. Ich ciężar był tak duży, że nie mogłem się podnieść. Czułem, jak dobierają się do mnie. Dotarło do mnie, że jeśli nie podejmę żadnej próby wyjścia stamtąd, pozostanę w tym piekle na zawsze. Zmobilizowałem wszystkie siły. Rozpaczliwymi rzutami ciała przedzierałem się przez ciemny kanał. One nie dawały jednak za wygraną. Uwieszonych na sobie miałem kilkanaście okazów. Nagle poczułem świdrujący ból w prawym nadgarstku. Zacząłem krzyczeć, wyłem dosłownie, bo to przynosiło ulgę. A rozjuszone bestie, czując krew, wzmogły atak. Ramię i dłoń były jednym szarpiącym bólem.
Wtedy nie wiedział jeszcze, że są obgryzane z mięśni. Wreszcie w odległości kilkunastu metrów zamajaczyły klamry prowadzące w górę. Ostatkiem sił wydostał się na powierzchnię. Był na normalnej ulicy, wśród ludzi i samochodów. Uczepione na nim gryzonie pozabijali przechodnie. Stracił przytomność.
Ocknąłem się dopiero w ambulansie. Okazało się, że siatka kolczugi była przegryziona w 5 miejscach. Zamiast prawej ręki sterczał mi tylko żółty kościany kikut. W skrytości ducha nadal marzę o potężnej fortunie. Gdybym ją miał, nawet jako kaleka, żyłbym inaczej.